з Наднімна і Березини.
Інформація з життя поляків на Білорусі.
Видаження.
Коментарі.
Історії і вспомнення.
Witam Państwa w kolejnej odsłonie polskiej audycji na falach Radia Racja. Z Wami przy mikrofonie Grażyna Szalkiewicz. W dzisiejszym programie ksiądz Witold Łozowicki opowie Państwu o swojej posłudze w parafii w Sopockiniach, gdzie spędził 26 lat. Dowiedzą się także Państwo o tym, co nowego i ciekawego wydarzyło się w środowisku polskim na Białorusi, a historyk Igor Mielnikow zaprosi Państwa w kolejną podróż historyczną. Bądźcie z nami na antenie, a już za moment zapraszam на відомості.
Поляки на Білорусі.
Видарження,
факти
і опінія.
Polska Macierz Szkolna zaprasza wszystkich chętnych w wieku od 14 lat do udziału w 9. Dyktandzie Polskim imienia Krystyny Bochenek na Białorusi. W związku z pandemią uczestnicy nie będą mogli jak zwykle usiąść w dużej sali i zacząć pisać, ale dzięki możliwościom technicznym wszyscy chętnie spotkają się online. Dyktando odbędzie się 1 grudnia na platformie Zoom. Podczas spotkania promującego kulturę języka polskiego uczestnicy napiszą tekst specjalnie opracowany przez polskie językoznawców.
Jak zwykle w takich przypadkach szukamy takich wyrazów, które są wyrazami bardzo często związanymi z pewnymi odstępstwami od reguł w języku polskim, bo przecież właściwie o to chodzi, ażeby sprawdzić, na ile uczestnicy znają nie tylko tą potoczną polszczyznę, ale także odstępstwa od niej.
Polskie dyktando imienia Krystyny Bochenek na Białorusi jest jednym z najbardziej popularnych konkursów ortograficznych. Powstało ono na wzór ogólnopolskiego dyktanda, pomysłodawcą którego było polska dziennikarka, polityk, wicemarszałek Senatu, która tragicznie zginęła w katastrofie smoleńskiej. Już ponad 100 dni pokojowo nastawieni, nieuzbrojeni Białorusini przeciwstawiają się reżimowi. Wielu ludziom już brakuje sił, by dzień po dniu wychodzić przeciwko uzbrojonym przestępcom, ale to nie znaczy, że protesty wygasły. Emeryci, lekarze, pracownicy dużych zakładów, ludzie w regionach wciąż bronią swych praw nawet w czasach bezprawia, kiedy władze za wszelką cenę starają się nie dopuścić inspirującego obrazu kolumn na ulicach miast.
To, co robi się teraz na nasz ojczyzny, to po prostu wojna przeciw narodu. Łukaszenka rozwiązał po prostu swoim wojskiem, OMON-em, specnazem, wojna przeciw ludzi, mirnych ludzi, przeciw naszych dzieci.
Białorusinów walczących o wolność wspierają ich rodacy mieszkający w innych krajach, w tym w Polsce. Na przykład w Białymstoku pod konsulatem białoruskim odbywają się pikiety. Uczestnicy domagają się demokratycznych przemian i powtórzenia sfałszowanych wyborów.
Polacy na Białorusi.
Wydarzenia,
fakty
i opinie.
W dobie zawiści, zazdrości, kłamstw byli przejrzyści jak szkło. Wiedzieli zawsze co Koszmar zamieniał się w cud. Nigdy nie bała
Macie polskiej audycji z Nadniemna i Berezyny. Emitujemy na antenie Białoruskiego Radia Rację na falach 98,1 na Białostoczyźnie i Grodzieńszczyźnie oraz 99,2 wokół Białej Podlaskiej i Brześcia. Jesteśmy również dostępni na stronie internetowej www.racja.com. Projekt jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. A teraz z przyjemnością zapraszam Państwa na kolejną część naszego programu.
Życie z pasją.
Wywiady.
Reportaże.
Aktualności.
Jak ksiądz powie święceniu, to dobrze, jak jest przy starszym kaplanie. A ja byłem tych jakichś 3 miesiące góra. A poza tym trzeba było samemu coś robić. No pierwsza zima była taka mroźna, 1984-85. Ubranie miałem, ale człowiek zawsze uważa, że jest ciepło, uda się tak. No to rozchorowałem się, przemarzłem. Lekarze dziwili się, gdzie ty był, że przemarzł. Potem byłem 2 miesiące w szpitalu. To było takie ogólne przemarznięcie, przeziębienie. W to włączyli się i zapalenie płuc, w to włączyły się jeszcze i choroby oddechowe. Ale później lekarstwa i czas z pomocą Bożą. No łaska Boża sprawiła, że człowiek zdrowił. A poza tym jakieś przychodzili myśli, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Zawsze uważałem, jak mówi przysłowie, że ptak rodzi się do śpiewu i latania, człowiek do modlitwy i pracy. I z pomocą Bożą ojciec mi pomagał. Do 1993 roku później zginął w wypadku. To zawsze robiliśmy przy kościele. Tym bardziej ojciec i w Sopockiniach kościół pokrył. I wtedy zaczęliśmy remontować w 1992 roku kościół w Parstuniu, gdzie nie było dachu. Tam były prace budowlane, ojciec tam kościół pokrył to blachu. W 1993 roku i faktycznie w 1992 roku czyniłem starania o przybycie sióstr. Chodziło się po zgromadzeniach, od jednego do drugiego pomagał mi. Jeden pan taki Jerzy Górski z Warszawy. Odwiedziliśmy chyba z 15 zgromadzeń żeńskich. Wszyscy powiedzieli, nie, nie mamy ludzi. I tak wróciłem do mnie, no wolę Boże, no bo widzę, że trzeba katechizować dzieci, ja nie dałbym rady. I parafialna praca, i te remonty przy kościołach, i odzyskanie kościołów. I w marcu 1993 roku przybyli siostry Sarafitki, przyjechała taka siostra prowincjalna Eligienycz do Oświęcimia. Wtedy najpierw uzyskałem dom, który był do wojny też parafialny. Trzeba było odremontować go rodzinie, która tam dać zastępcze mieszkanie. I oni tam zamieszkali. I z 1993 roku po dzień dzisiejszy siostry Sarafitki pracuje w Sopockiniach. No także ta praca rozwijała się i szła wtedy katechizacja dzieci i młodzieży. A do 1993 roku to no, trzeba było mi samemu dzieci uczyć religii. No ale ryzykowało się, robiło się swoje. Zawsze Pan Bóg pomaga. Ja uważam, oczywiście Pan Bóg za nas naszej pracy robić nie będzie, ale zawsze jest ta pomoc wysoka, odczuwa się jej. I wtedy taki entuzjazm, zapał, więc tak się to robiło. Jak siostry przyszli, to tym bardziej było lepiej, no bo przyszli świeże pomysły, nowe osoby. No w Sopockiniach trzeba było budować dwie wieże. Zakupiliśmy za 20 tysięcy rubli jeszcze sowieckich wielki dzwon, który został dla mnie w Tule. Przywieziony wtedy ja zamówiłem 3 dzwony. Jeden dzwon duży do Sopockiń, drugi do Cholinki, trzeci do Lawny. Jeszcze Związek Sowiecki niby tak trwał. Pieniądze te chodzili czerwone z Leninem, jak to pamiętam. Jeszcze udało się, ludzie zabrali te pieniądze i ludzie wzięli takie sumy na odpowiedzialność i przywieźli te dzwony. No to tak zapamiętało się. No cóż, zawsze pracowałem z młodzieżą, z dziećmi przez chyba 10 lat. Zawsze udawało się, zawdzięczałem życzliwości strony polskiej, parafii oczywiście, więc byli dziećmi tutaj w okolicach Augustowa, Białegostoku, potem byliśmy w okolicach Gdańska, Szczecina. A to był letni wypoczynek, 12-14 dni. A ostatnio to z grupą 20-osobową jeździliśmy do Krakowa, jak przyjeżdżał Ojciec Święty i byliśmy się tymi pielgrzymami z Białorusi. Wtedy nas ponad chyba 103 osoby z grodzieńskiej diecezji, a nas było chyba 1500 czy prawie 2000 całej Białorusi. I zapamiętało się, że wtedy pierwszy raz w życiu spałem w śpiworze, ale bez namiotu pod gołym niebem. No ale no, przyleciała szybko, bo to no, do 3-4 było odczuwanie, potem 4 chyba do 6 czy do 7 krótki sen, a później przez Ojca Świętego. No co to zapamiętało się? No zapamiętało się budowa wież, która trwała 6 miesięcy w w Sopockiniach, to zapamiętałeś. A dlatego, no cóż, 26 lat to już kogo chrzciłem, z laską Bożą mówię o sakramentu świętych, a niektórzy brali nawet już siłę.
Życie z pasją.
Wywiady,
reportaże,
aktualności.
A zrobiłeś wszystko, bym zbudziła się. Pisząc to nie czuję siły tej, która rozpierała mnie, gdy poznałam cię. Przegrałam, ty wygrałeś, myśl co chcesz. Wiem, że ciężko jest samej zrobić krok, że ty
pamiętniki historyczne.
Osoby,
miejsca,
nieznane fakty.
Tak umierali Litwini. Tragedia szlacheckiego rodu Drudzkich-Lubeckich z Nowego Pola pod Mińskiem. Syn księcia Hieronima, Konstanty Drudzki-Lubiecki, urodził się w marcu 1823 roku w majątku Parochońska. 1914 roku ukończył liceum w Carskim Siole, po czym wstąpił na służbę do rosyjskiego wojska. Początkowo służył w 17 pułku niżnonowgorodzkim husarów i jego wysokości, wchodzącym w skład 1 kaukaskiej dywizji kawalerii. Konstanty Drucki-Lewiecki brał udział w operacji Nowaszkiercki 4 Korpusu Kaukaskiego, który miał powstrzymać natarcie 3 Armii Tureckiej. 8 października 15 roku za bohaterstwo, którym wykazał się w tych walkach, został oznaczony orderem Świętej Anny 4 klasy z napisem za odwagę. 18 listopada otrzymał order Świętego Stanisława 3 stopnia z meczami i kokardą. A w grudniu 15 roku kornet Konstanty Drozki-Lebiecki został przeniesiony do służby w 12 pułku husarów aktywskich. W czasie wojny polsko-bolszewickiej Konstanty dowodził polskimi jednostkami samoobrony wileńskiej. W 1920 roku w składzie 3 szwadronu 13 pułku ulanów książę Drozki-Lebiecki służył na linii demarkacyjnej z Litwą, a następnie brał udział w walkach z bolszewikami nad Berezyną i w kontrataku wojska polskiego pod Warszawą w sierpniu 20 roku. W 30 roku książę Konstanty wykładał w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, a także był kierownikiem katedry taktyki w Wyższej Szkole Wojennej. Był autorem mieszanym pracy wykład z dziejów wojny światowej 1914-1918 roku, Grudziądz 27 rok oraz podręcznik taktyka kawalerii, Warszawa 1934 rok. W 1931 roku książę Konstanty otrzymał stopień pułkownika. W 1933 za służby w 1 Korpusie Polskim został oznaczony medalem niepodległości. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku Związek Taktyczny pod dowództwem pułkownika Konstantego Drozdzkiego-Lebieckiego wszedł w skład Północnej Grupy Armii Prusy i brał udział w krwawych walkach przeciwko Niemcom w rejonie Piotrkowa. 6 września 1939 roku 23 Pułk Ulanów Grodzieńskich utracił łączność z dowództwem brygady. Dwa pozostałe pułki, 4 Pułk Ulanów Zaniemieńskich i 13 Pułk Ulanów Wileńskich, zaczęli wycofywać się w rejon Wisły. Podczas odwrotu w kierunku granicy z Rumunią 26 września 1939 roku pułkownik został ciężko ranny i w rejonie wsi Jeszczesna dostał się do radzieckiej niewoli. Kula czerwonoarmisty przebiła policzek oficera i szkodziła szczękę. Rannego księcia przetrzymywano najpierw w szpitalu, a następnie w więzieniu w Samborze. Stamtąd 7 października 1939 roku pułkownik napisał ostatni list do domu. W więzieniu NKWD oficer powtarzał współwięźniom, że kampania wrześniowa to przegrana bitwa, ale nie koniec wojny. Wiosną 1940 roku byłego dowódcy Wileńskiej Brygady Kawalerii wraz z tysiącami innych polskich żołnierzy skierowano do więzienia NKWD w Kijowie, a później rozstrzelano. Brat Konstantego i Krystyny, Józef Drozki-Lebiecki, urodził się w Nowym Polu 6 września 1897 roku. W okresie międzywojennym był właścicielem majątku Żermunek, a następnie pracował w banku w Wilnie. W wrześniu 1939 roku Józef jako oficer rezerwy został zmobilizowany do Wojska Polskiego. Później został internowany przez władze litewskie, ale uciekł z obozu i ukrywał się u fotografa Jana Bulhaka. Podczas okupacji niemieckiej Józef pracował jako administrator majątku Szemietowszczyzna. W 1942 roku został zamordowany przez radzieckich partyzantów. Żona księcia Hieronima Drozdzkiego-Lebieckiego, Maria Drozdzka-Lebiecka z Gietzendorf-Grabowska, była córką uczestnika powstania styczniowego 1863 roku, Adama Gietzendorf-Grabowskiego. Urodziła się 12 lipca 1861 roku w majątku Katyszyn w powiecie orszańskim. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej i śmierci córki Krystyny, księżna Maria przeniosła się do Rakowa, gdzie mieszkała do śmierci. Dzięki dokumentowi z archiwum Teresy Dangiel, córki księcia Konstantego Drozdzkiego-Lebieckiego, znamy niektóre okoliczności życia żony księcia Hieronima. Po przełączeniu województw północno-wschodnich II Rzeczypospolitej do BSRR wielu mieszkańców Rakowa deportowano, jednak Marię NKWD nie aresztowało, widocznie ze względu na wiek kobiety. W okresie II wojny światowej księżna żyła biednie, a mieszkańcy Rakowa jej wspierali. Maria lubiła przychodzić do sąsiadów z albumami fotograficznymi i opowiadać o historii swojej rodziny. Często odwiedzała miejscowego kaplana prawosławnego i dużo z nim rozmawiała. Pewnego dnia w trakcie II wojny światowej Maria wyszła na ulicę i została zatrzymana przez niemiecki patrol. Kobieta podeszła do żołnierzy i powiedziała po francusku, że jest księżną, żyje biednie i chce umrzeć. Oficer Wehrmachtu zebrał Marię do domu, a potem przyniósł jej jedzenia. Podczas wyzwolania Białorusi spod okupacji niemieckiej w 1944 roku część Rakowa spłonęła. Księżna Maria ukrywała się w lesie. We wrześniu 1945 roku rodzina Rodkowskich, pomagająca Drużynie Lubieskiej, postanowiła wyjechać do Polski. Z nimi na stację w Olechnowiczach pojechała również Maria. Tam skradzono jej rzeczy, więc postanowiła wrócić do Rakowa i tam pozostać. Oczywiście wiele czasu spędziła przy grobie córki Krystyny. Księżna Maria Drodzko-Lubiecka zmarła 20 listopada 1946 roku. W pogrzebie uczestniczył kapłan prawosławny oraz ksiądz katolicki Jan Tokarski, a także wielu mieszkańców Rakowa.
Pamiętniki historyczne.
Osoby.
Miejsca.
Nieznane fakty.
Drodzy słuchacze, dzisiejsza polska audycja na antenie Radia Racja powoli się kończy. Więcej bieżących informacji dotyczących życia Polaków na Białorusi będą mogli Państwo znaleźć na łamach Głosu z Naddniemna na Uchodźstwie, magazynu Polskiego na Uchodźstwie oraz na stronach internetowych znaddniemne.pl oraz kresy24.pl. Zapraszamy również do oglądania polskiego programu Naddniemnym, który jest emitowany w telewizji Bielsat. Dziękuję, że byliście razem z nami. Do usłyszenia. Usłyszenia za tydzień.
Z Naddniemna i Berezyny.
Informacje z życia Polaków na Białorusi.
Wydarzenia.
Komentarze.
Historie i wspomnienia.
Już nie mogę, tylko seks i ogień.